Gość dnia w Radiu Rodzina.
Witamy Państwa bardzo serdecznie. Rozpoczynamy kolejne spotkanie z gościem dnia Radia Rodzina, a dzisiaj gościem dnia jest pani Angelika Sowa. Witamy serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam.
Należałoby zacząć od tego, że pani Angelika jest Kaliszanką. Jest również absolwentką drugiego liceum ogólnokształcącego w Kaliszu, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i Katolickiego Uniwersytetu imienia Jana Pawła II w Escondido w Kalifornii.
Zgadza się.
Bardzo ciekawe doświadczenie i myślę, że jest ono poniekąd powiązane z tym, co się wydarzyło, a mam na myśli okoliczności, jakie nas dzisiaj tutaj gromadzą. Spotykamy się i rozmawiamy niemal w przededniu premiery filmu o świętym Maksymilianie Marii Kolbe. Triumf serca to polsko-amerykańska produkcja, dramat biograficzny opowiadający o ostatnich 2 tygodniach życia świętego Maksymiliana w celi śmierci. Pani jako edytor i marketer miała okazję współtworzyć tę piękną filmową opowieść i o tym właśnie będziemy chcieli rozmawiać, ale bardzo mnie ciekawi, jak to się stało, że trafiła pani do tej ekipy filmowej, jak rozwijała się ta pasja, bo to na pewno jest pasja i doświadczenie na drodze tej ścieżki zawodowej.
W sposób, w jaki znalazłam się na tym projekcie, był taki, że przy zakończeniu swojej ścieżki uniwersyteckiej jeden z moich wykładowców, z profesorów, gdy pracowaliśmy nad takim dużym projektem, rzucił takie słowa: o, mój znajomy właśnie robi film o świętym Maksymilianie w Polsce, może was jakoś skontaktuje. I oczywiście na tamten czas powiedziałam: okej, super, jeszcze o tym nie myślałam, ponieważ byliśmy w toku ciężkich prac przy zakończeniu swojego roku w Stanach.
Jak to się stało, pani Angeliko, że w ogóle znalazła się pani w Stanach? Dlaczego Kalifornia?
Dlaczego Kalifornia? A więc zanim pojechałam do tej Kalifornii, oczywiście jak wielu młodych ludzi, nie wiedziałam, co chcę robić w życiu po skończeniu liceum. Poszłam trochę ścieżką, jak wielu ludzi, wybrałam cokolwiek w Polsce. Znalazłam się na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Natomiast każdy dzień tam był dla mnie małą męką, ponieważ ja w finansach niekoniecznie się czuję i w księgowości tak samo. Na szczęście padł na nas wszystkich COVID. W tym czasie trochę przeanalizowałam, czy ja to dalej chcę ciągnąć, czy nie. I no, stwierdziłam, że dociągnę ten rok jakby co, ale chyba rzucam studia. Więc tak się też wydarzyło. Rzuciłam studia, ale zanim to się jeszcze stało, powróciłam jakby do swoich jakby korzeni, pasji, nie wiem, czegoś, co mnie interesuje. No i ten film ciągle był jakoś na przodzie. Oczywiście była też muzyka.
Ale... Nie aktorstwo, tylko po drugiej stronie kamery.
Oczywiście, tak. Nie aktorstwo, chociaż też taki był zamysł kiedyś w podstawówce. I to się nigdy nie wydarzyło. Miałam studiować też na UAM-ie. To też się nie wydarzyło, ponieważ nie podałam pewnych informacji na papierze i podanie nie zostało zaakceptowane, więc szczęście
tak
w nieszczęście. Tak miało być. Z perspektywy czasu bardzo się cieszę. Wróciłam też do takiego swojego małego marzenia o studiach za granicą. Stany były takim moim jakimś małym oczkiem w głowie, marzeniem na przyszłość. Po prostu znalazłam w wyszukiwarce szkoła filmowa. Przejrzałam wiele szkół filmowych, natomiast nie wiem, wiele, ten artyzm jest, jak wiemy, dość zepsuty, można by powiedzieć. Ludzie są pogubieni, wszyscy się gubimy w którymś momencie. No i żadna z tych szkół nie przemawiała do mnie. Więc wpisałam katolicka szkoła. Trochę jakby oczekując tego, że zaraz zobaczę coś takiego, jak może mamy tutaj w Polsce, oczywiście super szkoły, ale bałam się, że to będzie taki zamknięty w ramach mało takiej praktycznej wiedzy. Poza tym Polska nie słynie zbyt dobrych produkcji filmowych na ten moment, na rynku światowym przynajmniej. Wiadomo, są piękne niektóre produkcje, które wychodzą z Polski, natomiast jest to inny rynek. Więc wiedziałam, że musiałabym, żeby tutaj jakiś sukces, gdzieś się wbić w ten rynek, musiałabym jakoś swoje morale oddać. Nie chciałam tego robić. No i gdy wpisałam tą katolicką szkołę filmową, to wyskoczyła właśnie ta szkoła imienia Jana Pawła II. Mówię, super, wzięli Polaka na patrona. No i okazało się, że jest w Kalifornii. Mówię, gdzie jest haczyk? Katolicka szkoła filmowa w Kalifornii, gdzie jest tak naprawdę całe zagłębie filmowe. No teraz już oczywiście mniej niż kiedyś, ale to było takie największe zagłębie. Haczyka nie było. Poza tym, że musiałam po prostu tam pojechać. I jest to mała szkoła. Było to naprawdę błogosławieństwo i niesamowite 3 lata, które tam spędziłam. Doświadczenie, ludzie. Jest to inna kultura zdecydowanie, ale też wielka i żywa wiara w tych ludziach tam.
Dzięki temu pojawiła się propozycja, o której pani powiedziała. Ta propozycja, myślę, że może jest tak, że czasami święci się o nas upominają albo nas ścigają. Może tak było w pani przypadku i tak właśnie miało być, tak byśmy chcieli odczytywać te znaki Pana Boga. To, co mnie urzeka, oglądając zwiastun filmu, to niezatrzymanie historii świętego Maksymiliana na tym momencie, kiedy dokonuje się wybór, kiedy postanawia oddać życie za współwięźnia. Ale chcemy skupić się właśnie, tak jest skonstruowany chyba zamysł tego filmu, tak przynajmniej wskazuje zwiastun, że skupiamy się na tym, co przeżywali święty Maksymilian i współwięźniowie już w celi śmierci. Czy to dobrze odczytuję?
Bardzo dobrze. Właśnie reżyser Antonio D'Ambrosio nie chciał się skupiać na tym, co się stało przed, lecz na tym, co się działo właśnie podczas tych 2 tygodni. Stało się to też dlatego z powodu jego osobistej historii, jak jego osobista historia wpłynęła na scenariusz, na też jego nawrócenie, ponieważ on jako młody seminarzysta zdecydował się wyjść z seminarium po 5 latach i po jakimś czasie zachorował na ciężką chorobę immunologiczną. Natomiast zanim to się stało, zakochał się, planował już brać ślub. Natomiast ta choroba mu przeszkodziła w tym, bo wiedział, że nie mógłby być dla tej ukochanej tym mężem, na którego ona zasługuje. Dlatego to się rozpadło, stracił miłość, stracił zdrowie, popadł w uzależnienia. Padł w taką głębię, taką ciemność. Czuł się bezradny, ponieważ też miał insomnię, czyli nie mógł spać, tylko po 2-3 godziny dziennie. I on czuł się właśnie jak w takim dole. Chciał umrzeć, chciał sobie odebrać życie w którymś momencie. Natomiast tej właśnie całej ciemności przyszedł gdzieś w jego serce święty Maksymilian Kolbe. Ta jego historia, nie ta cała historia prowadząca do tego momentu, kiedy święty Maksymilian oddaje życie, ale ta ciemność celi. Antoni opowiada często o tym, jak mógł się jakoś z nim odnaleźć w tym cierpieniu, ponieważ Czuł się, jakby był w celi, z której nie ma wyjścia.
Odosobniony,
samotny bardzo. I właśnie zaczął medytować nad tym, co mogło się stać po tych, tak, co mógł czuć święty Maksymilian Kolbe podczas tych 2 tygodni, które wolontaryjnie sam zdecydował się wziąć na siebie, gdzie dla kontrastu Antoni nie chciał tego, nie? Nie chciał tej swojej ciemności, nie chciał tej historii. No i oni się wtedy zaprzyjaźnili w tym. I właśnie z tych medytacji, z tego buntu, z tego cierpienia, odosobnienia powstał scenariusz, który teraz jest filmem.
Tak, i my się nie możemy już doczekać, żeby film zobaczyć. To piękna historia. Dziękuję za to, że pani opowiedziała o reżyserze, o jego przeżyciach, bo to rzeczywiście pięknie pokazuje, na czym zależało w pokazaniu historii nieco inaczej niż do tej pory, jeżeli mowa o historii życia świętego Maksymiliana Marii Kolbe. Ale myślę, że też samo też odkrywanie Pana Boga i nawrócenie w przypadku głównego odtwórcy roli, jakby jest takim dopełnieniem tego, jak ta postać jest kreowana w filmie.
Zgadza się, tak. Wydaje mi się, że też właśnie historia samego odtwórcy, pana Marcina Kwaśnego, który wciela się w rolę Maksymiliana, nadaje tą pełnię tej całej historii Antoniego, która, tutaj mogę zdradzić, jest tak naprawdę drugą linią wiodącą, drugą historią wiodącą w tym filmie, więcej nie powiem. Jest to właśnie takie spotkanie tej historii Antoniego z historią świętego Maksymiliana Kolbego. Niestety więcej zdradzić nie mogę, zapraszam do kin. Sposób, w jaki Marcin Kwaśny bierze na siebie tą rolę, jest niesamowity. Wydaje mi się, że będą mogli państwo poczuć, że on jest tam w tej roli, tkwi tak głęboko, ponieważ on sam przeszedł nawrócenie głębokie, przeszedł też wiele trudności i cierpienia. Jest to taką, nie chciałabym powiedzieć wisienką na torcie, bo wcale nie jest wisienką na torcie, wręcz jest kręgosłupem całego tego filmu. Jest on niebywale realny w tej roli, niebywale intymny wręcz w tym, jak on przyjmuje tą osobę świętego Maksymiliana Kolbego i jak tą miłość Bożą, miłość ludzką można czuć przez każdy jego gest, przez jego tą grę aktorską, ale jego wcielenie, tą postać. Ważne jest to, że tam jest nadzieja w tym wszystkim, że to nie skupia się na tym cierpieniu tylko. Wydaje mi się, że to jest ten niesamowity diament tej historii całej, że skupiamy się na tym dobru, na tej nadziei, że to nie jest koniec właśnie. To próbował święty Maksymilian Kolbe tym ludziom przynieść. To nie skończyło się, tak jak mówiłaś, nie skończyło się na tym, że Maksymilian Kolbe oddaje życie. Tak się większość filmów kończy. Nasz się tam dopiero zaczyna. To jest właśnie ten przekaz aktora, znaczy nie tylko aktora, reżysera. Życie nie kończy się właśnie w tym dole. Nie kończy się w ciemności. Jest coś więcej. Mimo i wszystko dookoła mówi ci, że to już koniec. Tam już nic nie ma.
To jest właśnie to odniesienie do samego tytułu. Owy triumf serca, czyli zwycięstwo miłości nad śmiercią.
Zgadza się. Triumfuje święty Maksymilian i nie sam, tylko właśnie z tymi, z którymi jest zamknięty. Ciekawostka, Triumf serca jest nawiązaniem także do nazistowskiej publikacji Triumf woli. Można sobie wyszukać. Było to takim uszczypnięciem, tam pstryczkiem w nos nazistowskiej propagandy od naszego filmu.
I myślę, że takich smaczków, ciekawostek jest też więcej. Wiemy, że same zdjęcia były, film był kręcony w Piotrkowie Trybunalskim, w byłym więzieniu, ale jest też wątek Kalicki. Może nie taki duży, ale chciałabym, żeby on się pojawił, bo z niego się cieszymy.
Tak, pojawia się tam Kalisz, może niekoniecznie wizualnie, ale pojawia się wątek Kalisza. Nie wiem, czy opowiedzieć tą małą anegdotę, jak to się stało.
Poprosimy.
Przy edycji filmu musieliśmy oczywiście nadać jakieś, umiejscowić naszą historię w różnych miejscach poza tym główną, która działa się w Auschwitz.
Bo powiedzmy, że to jest film fabularny, więc była potrzeba, żeby nadbudować jakby historię. Tak?
Zgadza się, musieliśmy nadbudować historię. I ta współwiodąca historia koło świętego Maksymiliana Kolbego, jednego z głównych bohaterów, Alberta, dzieje się właśnie w Kaliszu. Musieliśmy wybrać jakąś miejscowość, a że mówię, no możemy użyć mojego Kalisza, możecie wpisać, możemy to zmienić później, ale jak już tak wpisaliśmy, tak zostało. Dlatego Kalisz się tam pojawia jako miejscowość rodzinna jednego z głównych bohaterów.
O nim, tak jak tutaj pani zaznaczyła, za dużo nie możemy zdradzać. Zapraszamy do kin. Mowa o Albercie, którego historię też poznajemy w filmie. I jest współwięźniem i właśnie jest w tej grupie 10 więźniów, którzy przeżywają ten moment oczekiwania na śmierć, ale tak naprawdę triumf serca, o którym mówimy. Ale myślę, że jest właśnie ten główny wątek, jest ta główna linia jakby skierowana na świętego Maksymiliana, ale z drugiej strony mamy też tę relację, która się budzi między współwięźniami, współtowarzyszami tego momentu i jest bardzo ważna, bo pokazuje to, na co chyba nie zawsze w historii świętego Maksymiliana zwracamy uwagę. Po pierwsze, skupiamy się na tym, że dokonał heroicznego czynu, oddając życie za drugiego człowieka, ale jakby pominięte zostają nieco te postacie, te osoby, które mu współtowarzyszyły i to, co się wydarzyło, bo to jest tak bardzo ważne. Co się dzieje w momencie, kiedy wiemy, że ta śmierć ma przyjść? Przecież to byli ludzie wikłani w bardzo różne historie, w bardzo różnych momentach swojego życia, nie zawsze pogodzeni z tym i też nie zawsze przeżywający swoją wiarę, tak jak w przypadku świętego Maksymiliana, a on jest tą postacią, która to wszystko scala.
Tak, zgadza się. Właśnie celem Antoniego, czyli naszego reżysera, było ujęcie tej różnorodności. Też nie lubię mówić różnorodności, bo wiemy, jak to wygląda w dzisiejszych czasach. Próbują ją dodać do każdego filmu, tą wielką różnorodność. Ale tutaj jest ta inna różnorodność tego realizmu, że każdy jest na innym etapie życia. I te inne etapy życia są właśnie pokazane w tych 9 innych więźniach, którzy są razem w celi z świętym Maksymilianem Kolbe. No i pojawiają się te pytania, które wielu z nas sobie nie zadaje w codziennym życiu, nie? Jesteśmy postawieni przed śmiercią. Oni są postawieni przed śmiercią. Wiedzą, że już z tej celi nie wyjdą. A jeśli wyjdą, to tylko po tym, jak umrą. No i jest to dość ciemne miejsce, w którym, no mam nadzieję, że nikt nie będzie musiał się znaleźć. Natomiast od strony duchowej mam nadzieję, że każdy w którymś momencie się znajdzie i najlepiej, żeby to było długo przed śmiercią. Jest na pewno taki punkt całej tej historii, całego tego filmu, który mam nadzieję będzie rozbrzmiewać w sercach, ale nie ze względu na strach, tylko ze względu na to, na taką nadzieję, że jest coś więcej, gdzie ja teraz jestem, że to będzie takie sprawdzenie siebie. Albert, czyli ten jeden z głównych postaci, jest właśnie takim osobą wiodącą w tej całej historii. No i jest ona właśnie napisana jako odzwierciedlenie tej osoby, tych wszystkich problemów, które miał Antoni. Więc on tak jakby swoją historię właśnie tam wkleił. Może nie co do słowa, ale jest to ta postać właśnie bardzo inspirowana tymi własnymi ciężkimi przeżyciami i pytaniami.
A jak bardzo jest to amerykańskie, a jak bardzo jest to polskie? Jak to się udało połączyć, tę polską tradycję, też naszą taką wizję i patrzenie na historię świętego Maksymiliana, ale też historię obozu przeżyć więźniów z tym patrzeniem amerykańskim?
Tak, na pewno jest to film bardziej polski niż amerykański. W takim sensie przedstawienia kultury, przedstawienia historii, przedstawienia osób, które tam były. Jest to bardzo propolski, można by powiedzieć, film, co jest bardzo niesamowite, że reżyser, Amerykanin, mógł tak wgłębić się w polską historię i w polską kulturę, że przedstawił tą kulturę lepiej, tą Polskę lepiej niż wielu Polaków, którzy tworzą filmy. Co jest dla mnie niesamowite. Oczywiście mamy pięknych polskich reżyserów także, ale jest to dość niesamowite. Natomiast amerykański aspekt tego filmu jest oczywiście nie tylko język, ale także sposób, w jaki napisany jest ten scenariusz, w jaki arka całej tej historii filmowej jest przedstawiona. Może tak powiem, dla filmowców to będzie zrozumiałe, ponieważ sposób, w jaki, albo dla fanów filmów, zobaczą tą różnicę, ponieważ kiedy ogląda się film polski, ta arka filmowa jest troszeczkę inna, sposób, w jaki historia jest prowadzona. Ma inne punkty, ma inne akty, ponieważ w Polsce skupiamy się bardzo na przeżyciach wewnętrznych, w filmach, emocjonalnie, tak, jest to wszystko takie bardziej wewnętrzne. Co jest dość intrygujące, ponieważ w większości polskiej audiencji to mało odpowiada. Dlatego ten też polski rynek nie jest aż taki wielki. To takie moje personalne zdanie. Natomiast tutaj w tym filmie wydaje mi się, że jest piękny balans, ponieważ w Stanach jest sposób, w jaki oni piszą historię, jest też inny. Skupiają się bardziej na bohaterze. Bohater ma cel. Między tym bohaterem a celem jest jakaś przeszkoda, którą oni muszą pokonać. To jest bardzo prosty przepis na dobrą historię filmową. I ona jest tutaj też użyta. Ale jeśli sobie tak teraz pomyślimy, okej, no to jaki jest cel tutaj bycia zamknięcia w celi? Żeby przeżyć, no nie przeżyją, nie? No i właśnie to jest znalezienie tej ludzkości, tego, żeby umrzeć jak ludzie, nie jak zwierzęta, nie? Oczywiście chcą przeżyć jak najdłużej, jak każdy człowiek by chciał.
Ale żeby zatriumfować z człowieczeństwem.
Ale żeby zatriumfowała ta miłość, nie? To ta nadzieja. Więc wydaje mi się, że tutaj jest taki fajny miks tego.
Chciałabym troszkę, żebyśmy powiedzieli o samej pracy, o pani doświadczeniu, jak pani zapamięta pracę nad filmem. Pracowała pani przy filmie jako edytor i marketer. Proszę pozwolić, że przytoczę pewną wypowiedź, którą przeczytałam. Napisała pani: była i nadal jest to niezwykła przygoda, w której mam okazję brać udział i tworzyć ten piękny film. Przeprowadził mnie on przez różne góry i doliny emocjonalne, zarwane noce, filmowanie w opuszczonym więzieniu, ekipa multikulturalna, warunki niczym kolonie pod namiotem, nocne rundy ze sprzętem filmowym, prawdziwe węże, sznury na planie, sprzęt, który zawodził 24 godziny, wzruszające historie ludzi tak różnych, ale wszyscy byli tam, bo coś ich ujęło, coś innego, niezwykłego, ludzkiego. To piękny opis, ale pokazujący, jak wiele było przeszkód i takich kamieni, które były stawiane przed wami jako przed ekipą filmową. I tak często jest w historiach, w dobrej historii, którą ktoś bardzo się stara, żeby nie pokazać tak, jak można by było pokazać.
Tak, mieliśmy wiele przeszkód na naszej drodze, wciąż je mamy. Pan Bóg nad nami czuwa i trzyma nas w ryzach taki, żebyśmy pozostali skromni w tej całej historii i żebyśmy się uczyli. Więc daje nam pewne wyzwania, ale też zły na pewno działa, bo ten projekt tak naprawdę jest możliwy tylko ze względu na miliony cudów, które się wydarzyły. Czy to po prostu ludzi, których nam Pan Bóg postawił na drodze, bądź sytuacji naprawdę niemożliwych z ludzkiego punktu widzenia. No, teraz jak patrzymy na to po 2 latach, na tą całą ścieżkę, no jest tam ręka Boża w tym, ponieważ ten film nie powinien istnieć tak naprawdę. Ponieważ zaczęliśmy z niczym. Zaczęliśmy bez... Oni zaczęli bez znajomości, bez kontaktów, bez wiedzy języka, bez znajomości w Polsce zero. A ten film powstał i teraz będziemy mogli go oglądać na dużym ekranie. Ale tak, tych problemów było, czy to sprzęt, który psuł się non-stop, bądź go nie było. Z tym też sobie radziliśmy, co jest niesamowite, bo kiedy ogląda się ten film, to wygląda jak wielka produkcja, a no było takie porwanie się z motyką na księżyc czasami, którego myślę, że nikt nie żałuje, bo było to szalone, ale ludzie, którzy się pojawiali na naszej drodze, zawsze ich coś ujmowało w tej historii. Wydaje mi się, że była to prawdziwość i taka szczerość tej historii i takiej ludzkości pokazania, nie owijania w bawełnę, nie próbowania pokazania historii świętego w sposób taki wygładzony. Nie, to nie było...
Nie było lukrowania.
Nie było lukrowania, zgadza się. I wydaje mi się, że to wielu ludzi przyciągnęło, bo wielu ludzi też było na tym projekcie no, z bardzo różnych środowisk. Było bardzo dużo protestantów na przykład, którzy... No, ze Stanów, ponieważ jest to bardziej... Więcej mają tam miksu religijnego, ale było tam wielu ludzi niewierzących, wielu ludzi pogubionych gdzieś w nałogach, ale także było też wiele takich dusz, które już przeszły przez tą całą wyboistość świata. Na przykład aktor Lech Dyblik był niesamowitym takim świadectwem u nas na planie. Gra u nas więźnia, który się tam zajmował sprzątaniem. Bardzo mała rola, natomiast on swoją osobą i swoimi rozmowami, swoim historią, też nawróceniem z alkoholizmu, gdzie notabene święty Maksymilian Kolbe jest patronem uzależnionych ludzi, zmieniał serce. Każda historia właśnie ludzi, to ta możliwość dzielenia się ze sobą tymi historiami, ponieważ też byliśmy zamknięci w małej klitce, ale także spaliśmy w warunkach obozowych, dosłownie gdzieś jakieś, nie hotele, właśnie w hotelach nie spaliśmy. Wynajmowaliśmy noclegi dla pracowników. Często było zimno, mokro, ale dawaliśmy radę, ale to nas zbliżyło. Tych wszystkich ludzi zbliżyło i zauważyliśmy, jak to niesamowicie wpływa na tą pracę i na to, jak każdy dla każdego był jakoś takim świętym, jakimś światłem na drodze, ale byliśmy w tym tacy ludzcy i nie było masek. Tak jak zwykle na wielkich planach zwykle jest taki dystans, każdy z każdym, nikt do nikogo się nie odzywa. Tutaj tego nie było na to miejsca, nie było na to czasu. Każdy musiał być w tym artyzmie bardzo osadzony i w tej ludzkości, w takim dobru. Każdy dzień zaczynaliśmy modlitwą bądź medytacją, w sensie takim, że każdy mógł się, oczywiście modlitwa była, reżyser jest katolikiem, więc on prowadził, ale każdy był zaproszony. Była refleksja, była modlitwa. Śpiewaliśmy tak samo jak święty Maksymilian Kolbe w celi, to o tym wiemy, to jest jeden z faktów. Więc zaczynaliśmy każdy dzień od takiej refleksji, żeby nas wprowadzić w dobry stan pracy, stan umysłu, życia. Więc tak, no to tak mniej więcej wyglądał nasz każdy dzień. Było niesamowite słyszeć od profesjonalistów, takich jak Marcin Kwaśny, czy Radosław Pazura, czy innych aktorów, że no jest to niesamowity plan, na którym jeszcze na takim w życiu nie byli. I wydaje mi się, że to wszystko, co w oczach świata mogło być nieidealne i ciężkie, spowodowało, że ten cały plan był niesamowity i tak dobry. Nie wiem, nie umiem znaleźć innego słowa, niż na taką prawdziwą dobroć, taką głębię tego, nie tyle miejsca, ale miejsca w czasie, gdzie każdy mógł być sobą, bez maski, stanąć w szczerości.
To, o czym pani mówi, to wartość dodana, ale ta najważniejsza, to doświadczenie duchowe i doświadczenie, które jest budowane we wspólnocie ludzi. To tak. Ta wspólnota się stworzyła dzięki temu filmowi. Gdzie mieliście okazję już pokazać film? Premiera przed nami, 12 września, a gdzie już film został wyemitowany i z jakim odbiorem się spotkał?
Oficjalnie film będzie, tak jak wspomniałaś, 12 września, wyemitowany w Polsce i w Stanach, czyli w tym samym czasie wszystko będzie. I mała ciekawostka, jest to święto imienia Matki Bożej.
Nie ma przypadku.
Nie ma przypadków. Oficjalnie będzie dopiero można w kinach to zobaczyć. Natomiast mieliśmy oficjalną premierę światową 13 sierpnia w Warszawie, gdzie mogliśmy oficjalnie inaugurować nasz film ze wszystkimi twórcami, którzy byli obecni. Natomiast mieliśmy także okazję zorganizować kilka przedpremierowych pokazów w Stanach Zjednoczonych, gdzie zwykli ludzie mogli prowadzić te pokazy filmowe i zabrać swoje właśnie otoczenie swoich ludzi, żeby przyszli zobaczyć, nie? Żeby ta wieść się niosła jak najdalej. Wszystko jest bardzo robione w duchu świętego Maksymiliana Kolbego, w duchu franciszkańskim, gdzie, jak wiemy, bądź nie wiemy, święty Maksymilian Kolbe miał swoją milicję. Milicja Immaculata, to tak po angielsku, milicja niepokalanej. Czyli miał swoich pracowników, swoją armię, która walczyła dla niepokalanej, aby jej imię było znane na całym świecie, więc ciężko pracowali i taką armię też organizowaliśmy w Stanach i nadal organizujemy, żeby właśnie ta wieść o niej płynęła, nie? I tutaj wieść o tym filmie płynęła jak najdalej.
I chcemy, żeby płynęła, dlatego to nasze dzisiejsze spotkanie. Jest też święty Maksymilian Maria Kolbe, jest nam bliski, patron dziennikarzy, szczególnie ludzi mediów katolickich, bliskich Panu Bogu. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Zapraszamy do kin, zapraszamy do odkrywania świętego Maksymiliana, tej historii opowiedzianej, tak jak mam nadzieję udało nam się powiedzieć, w nieco inny sposób, bardzo ciekawy. Choć wiele nie uliśmy zdradzić, to myślę, że wiele udało nam się przemycić informacji i takich zachęcających do tego, żeby pójść do kin. Mam nadzieję, że tak było, a bardzo dziękujemy za pani obecność w studio. Naszym gościem dnia była pani Angelika Sowa, filmowiec, edytor i marketer przy filmie Triumf Serca. Bardzo dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
Gość dnia w Radiu Rodzina.